To Państwo doskonale wiedzą, że był wielki zjazd Polonii z całego świata, kilka dni spotkania z prezydentem, spotkania w Sejmie, debata na temat sytuacji Polonii. W studio jest pani mecenas Maria Szonek-Binienda. Dzień dobry pani mecenas.
Dzień dobry.
I pan Jerzy Jankowski, Solidarność Walcząca Norwegia. Polak z Norwegii. Podsumowanie tego kongresu, czy na tej linii strukturalnych powiązań między rządem polskim a Polonią coś nowego się pojawiło? Jakieś takie ścieżki, które pozwalają żyć we wspólnocie? Pani mecenas.
No niestety jak na razie nie pojawiły się nowe ścieżki współpracy z Polonią. W tej chwili działamy w starych strukturach. Są to struktury wywodzące się wręcz jeszcze z okresu PRL-u, które się w pewnym sensie przereformowały na struktury po 1990 roku. Niemniej pewne postawy w stosunku do Polonii, pewne zasady działania, no a przede wszystkim ludzie w dużej mierze narzucili tą samą kulturę, ten sam styl współpracy. I co jest ważne, że współpraca z Polonią opiera się na organizacjach krajowych. Tą główną organizacją krajową, która tutaj jak gdyby narzuca styl i charakter współpracy, jest Wspólnota Polska, która no, niewątpliwie ma szerokie i różnorodne zasługi, szczególnie w dziedzinie kultury. I niemniej jednak jest to struktura, jak w środowiskach niepodległościowych często niestety używany termin, to jest skostniała struktura, dlatego że mentalność tej organizacji i sposób działania, przede wszystkim ci działacze, centralni działacze tej organizacji działają w taki sam sposób, jak działali w latach 90. i powiedzmy za kadencji władz PO-PSL. A ja tu chciałabym zaznaczyć, że działa w ramach struktur wspólnoty tu w Polsce wielu wspaniałych działaczy i z wielkim szacunkiem dla ich wysiłków na rzecz utrzymania polskości, tożsamości i współpracy z Polonią. Są wspaniali, wybitni ludzie, często działacze terenowi, którzy mają ogromne osiągnięcia i Polonia ich ogromnie za to ceni. Niemniej jednak mentalność władz tej organizacji jest taką właśnie mentalnością, która wyznaje pewne zasady, które były promowane za koalicję PO-PSL i są to zasady, które są sprzeczne z postawami i wartościami Polonii Niepodległościowej w Stanach Zjednoczonych, którą ja reprezentuję. No, przykładowo w ostatnim dziesięcioleciu przed dojściem PiS-u do władzy najważniejsze organizacje amerykańskie zaczęły wymazywać ze swoich statutów na przykład takie określenia czy takie wartości jak wspieranie Polski w dążeniu do niezależności od jej sąsiadów. Tego typu określenia, które nasi dziadowie zawarli w statutach i w misjach tych organizacji, były wykreślane po 2010 roku.
Ale trwa dobra zmiana. Zmienili się też prezesi Wspólnoty Polskiej. Ta dobra zmiana nie zmieniła tutaj tego funkcjonowania?
No niestety, nie wystarczy zmienić prezesa, bo decydują dyrektorzy i struktury wykonawcze. Także można powiedzieć, że prezes sobie, a instytucja sobie i to widać wszędzie w kraju, we wszystkich ministerstwach, we wszystkich instytucjach i to również widać właśnie w o tych instytucjach, które są odpowiedzialne za współpracę z Polonią. Tam jest wszystko po staremu, nic się nie zmieniło.
Czy pan Jerzy Jankowski, Polak mieszkający w Norwegii, Solidarność Walcząca, zgadza się z tym, co powiedziała pani Maria Szonek-Binienda?
Dzień dobry panu. Panie chciałem również jeszcze poprawić, że jestem prezesem Związku Polaków w Norwegii.
Panie prezesie.
To, co pani magister powiedziała...
Pani mecenas.
Przepraszam, pani mecenas, w 100% się zgadzam. Ma rację. Były dyskusje nawet i teraz, bo to nie znaczy, że się zmienia prezesa, a struktury te same, ci sami ludzie i ta sama taktyka w czasie spotkań. W tym zjeździe to samo było. taki sam styl narzucania tego, czego my nie chcemy.
Na przykład?
Na przykład damy taki, że przerzuca się do nas ludzi skorumpowanych do konsulatów. Walczymy o to. Pan minister spraw zagranicznych nie reaguje na to. Kiedy ja poruszyłem sprawę odnośnie Polaków na Litwie, to był rwetecz taki niesamowity, że przeszkadzano mi w wypowiedzi. Tu chodziło o obronę, skoro jesteśmy Polonią i znajduje się delegacja z Litwy, a zatem Polonusi, chociaż ja nie uważam ich.
Polacy.
To są Polacy na Litwie, którzy od praziada tam siedzą. I chcemy, żeby polskie nazwiska były. Chcemy, żeby te szkoły im nie likwidowano. Cisza. Przerwano mi. To nie temat. To nie na temat. To kogo mamy bronić? Mało. Moja bolączka, nie tylko moja. W całej Europie, w Ameryce jestem przekonany, jedna i druga, góra i dół, potrzebuje zmian w ambasadach i konsulatach. Jeśli tych ludzi tylko będzie się przerzucało z Kanady do Europy, z Europy do Kanady, do Ameryki, nic z tego. Ci sami ludzie. Proszę mi powiedzieć, czy została zmieniona obsada Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie. Ci sami ludzie tam siedzą, decydują, kto ma być konsulem i kto nie. Nie dobiera się ludzi po wiedzy, po fachowości, po znajomości tematu w danym kraju. Znam takie metody, ale to nie na temat dzisiaj.
To jest bolączka, o której mówiła Polonia w czasie tego zjazdu, światowego zjazdu Polonii w Warszawie, pani mecenas.
Jeżeli w ogóle moglibyśmy mówić, nam się w ogóle głos odebrało. Ale wszystko było zaplanowane tak, żeby Polonia niepodległościowa nie miała głosu.
Bo były były dwa nurty się starły w czasie tego kongresu, nurt niepodległościowy, o którym mówi pani mecenas, i nurt jakiś inny, jak ten drugi nurt?
No jest to, ja to nazywam nurt starej nomenklatury, jeżeli można tak to nazwać, który był organizatorem tego zjazdu i który ustawił wszystkich swoich ludzi do, w większości wypadków, przynajmniej na forum, w którym ja brałam udział, forum organizacji polonijnych. Wszystko było tak skrzętnie i skrupulatnie zaplanowane, żeby Polonia niepodległościowa nie miała w ogóle głosu. Poza tym, co oni zrobili? Ta tak zwana Światowa Rada Polonii, która jest absolutnie niewiarygodna dla organizacji niepodległościowych, tak, która była współorganizatorem zjazdu. Oni zrobili w ten sposób, że oni się nazywali delegatami na zjazd. I w związku z tym, jako delegaci mieli pełne prawa czynne i bierne wyborcze, nazwijmy to. Czyli mogli zabierać głos, składać wnioski, głosować i tak dalej. Natomiast my, czyli Polonia Niepodległościowa, została nazwana uczestnikami zjazdu bez żadnych praw, jako obserwatorzy. Także my mogliśmy tylko patrzeć, co oni robią.
I tak było, że pani mecenas biernie słuchała, przyglądała się, czy coś, jakieś były kuluarowe działania, które będą miały konsekwencje w przyszłości.
No my możemy sobie w kuluarach nasze wnioski, postulaty, apele i inne uchwały przedkładać nieformalnie do różnych przedstawicieli naszego Sejmu i Senatu. A tylko, że to jest bez większego efektu, prawda? Bo są to działania nieformalne w drugim obiegu.
Ale w tym drugim obiegu też zawiązała się jakaś strukturę, jakieś porozumienie.
No oczywiście, skoro jesteśmy całkowicie zmarginalizowani i wyeliminowani, pozbawieni głosu, to oczywiście jedynym rozwiązaniem jest stworzyć alternatywną organizację do tej, nazwijmy, do Światowej Rady Polonii, która nie spełnia naszych oczekiwań, nikogo nie reprezentuje, jest samozwańcza i sama się w nieskończoność wybiera i pochwala. Więc jest to po prostu działalność powierzchowna, to mało powiedziane. Takie mydlenie oczu, że Polonia w ogóle istnieje i cokolwiek robi. Dlatego staramy się stworzyć wiarygodną organizację, która będzie mówiła naszym głosem. Ale jak wiadomo, w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest tworzyć organizacje w środowiskach niepodległościowych, bo jest duża stawka, bardzo nam wszystkim na tym zależy, a warunki są niezwykle trudne. Także zobaczymy.
Ale co, dlaczego są trudne warunki?
A no, dlatego, że no, my jesteśmy elektoratem PiS-u w większości, elektoratem opcji rządzącej i działamy w tej chwili, no, można powiedzieć, bez poparcia opcji rządzącej, więc jest to dla nas bardzo trudna sytuacja.
Bo próbuje się pani mecenas osobiście albo pan Jerzy Jankowski przebić do tych, do rządzących z komunikatem i to się nie udaje?
Nie udaje i pani mecenas ma rację. W 100%. I to jest od lat się dzieje. Ja na przykład to, co mówiłem wcześniej odnośnie Wilna, Polaków na Wilnie, przerywano mi aktywną była pani, przepraszam, aktywną była ta pani Kamińska. Przerywała. Nie pozwolono mnie dokończyć. Dopiero sala zadecydowała, sprzeciwiła się i dokończyłem. Bo, ale to już w nerwach było, to pan sobie wyobraża, jak to mogło wyglądać, prawda?
Tak, jak człowiek się denerwuje, to niekoniecznie kontroluje to, co mówi, niekoniecznie mówi to, co chciałby powiedzieć. Sytuacja w Wilnie jest dosyć skomplikowana. Obserwujemy sytuację w Wilnie i opowiadamy o tym, co się dzieje. Teraz był w ogóle w Wilnie pielgrzymka papieża Franciszka, duże msze, ponad 100 tysięcy Litwinów w Kownie. Pani mecenas.
Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że oczywiście to są problemy personalne, są problemy strukturalne, ale najważniejszy to jest problem ideologiczny. Dlatego, że te środowiska, które dziś kontrolują współpracę z Polonią, one wyznają pewną ideologię. Między innymi elementem tej ideologii jest na przykład, żeby nie uczyć dzieci polonijne polskiej historii, ponieważ to jest martyrologia, która jest ciężka, smutna, niewygodna i najlepiej o tym zapomnieć. Więc są to środowiska antyhistoryczne. Są to środowiska, które są, którym nie zależy na takiej realnej współpracy z krajem. Często te środowiska promują teorię, że jak jesteś za granicą, to się nie wtrącaj do kraju, nie głosuj, bo to cię nie powinno w ogóle obchodzić. Tak więc są ogromne fundamenty i są to środowiska, które nie kierują się hasłem Bóg, honor, ojczyzna, które nie nawiązują do naszych tradycyjnych katolickich korzeni. Więc tutaj rozłam ideologiczny, ja to nazywam doktryna, jest absolutnie fundamentalny. I w tej chwili te środowiska nadal dominują, kontrolują i narzucają styl i charakter Polonii na świecie.
Uczestniczyłem w spotkaniu Polonii dotyczących mediów polonijnych. To też jest jedna z takich spraw do rozwiązania, tak? Co zrobić, żeby te media stały się mocniejsze i żeby rzeczywiście docierały do tych 18 albo 20 milionów Polaków, którzy są za granicą.
I żeby reprezentowały polski punkt widzenia na historię, co jest dla nas krytyczne.
I świat współczesny, bo z tego punktu widzenia na historię wynikają konkluzje, które dotyczą polityki teraźniejszej. Tak?
Zgadza się, w pełni się zgadzamy.
Dobrze, z jakim przesłaniem wróci pani do domu? Co pani powie mężowi?
No, że jeszcze czeka nas niestety ciągle bardzo dużo pracy i ciągle mamy pod górkę.
Mimo dobrej zmiany. A pan?
Wyglądałoby, że popiera moją panią to, co mówi, ale ona ma rację. Myśmy w kuluarach już rozmawiali wcześniej. Tu władze muszą wystąpić z chęcią współpracy. A jeśli można, jak kiedy odwiedzają nas parlamentarzyści polscy, niech będą przygotowani na i z wiedzą, po co przyjeżdżają i co chcą od nas. Jak się pytamy, proszę pana, panie pośle, proszę nam powiedzieć, to nie moja działka, to nie tak.
Uśmiech potwierdza, że
no tak
jest.
Tak, więc jeżeli mówimy, że mamy takie problemy, że zostaliśmy zmarginalizowani, wyeliminowani i nasz głos w ogóle jest nieobecny.
Ale ja tego nie rozumiem, bo jest pani osobą rozpoznawaną, osobą znaną. Jest prezydent Rzeczpospolitej, pan Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda ma swoich ministrów odpowiedzialnych za kontakty z Polonią amerykańską. Dobra zmiana zaczęła się w 2015 rokiem po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. I co?
No jak ja pytam się, dlaczego kontrolę nad zjazdem przekazano w ręce opcji, no nazwijmy to, opozycyjnej, pozbawiając opcję patriotyczną w ogóle jakiegokolwiek wpływu na przygotowanie zjazdu, to dostaję odpowiedź, no to zróbcie coś. Czyli my mamy to zrobić, ale w momencie, kiedy ktoś formuje komitet organizacyjny zjazdu i decyduje, kto w tym komitecie jest, to decyduje o charakterze zjazdu.
To nie optymistyczna historia, która dobrze się skończy, prawda? Bo ta organizacja powstanie, tak? Bo tak?
No powstaje, powstaje.
Jak się nazywa?
Światowe Porozumienie Patriotycznej Polonii.
I taka organizacja powstaje, tu już jest znaczek tej organizacji. Bardzo serdecznie dziękuję, ale oddaję właścicielowi, bo to pewno unikatowy znaczek. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Kiedy pani wraca do Stanów Zjednoczonych?
No już pojutrze.
Ale Warszawa jest miłym, tak, i ładnym miastem.
Zawsze pięknym, nawet w deszczu.
Tak. Maria Szonert-Binienda, pani mecenas, i Jerzy Jankowski, prezes Związku Polaków w Norwegii, byli gośćmi Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9.20. Dziękuję bardzo. Na zegarze godzina 9.29. A przy żółtym mikrofonie usiadł pan poseł Paweł Grabowski, Kukiz 15, kandydat na prezydenta Opola. Dzień dobry, panie pośle.
Tak jest, dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam szanownych słuchaczy.
Co dzieje się w Opolu? Jak wygląda kampania wyborcza w Opolu?
Kampania w Opolu wygląda ciekawie, chociaż niekoniecznie w pozytywnym słowa znaczeniu.
Bo
trzeba wyjść od początku. W Opolu istnieje tak zwany Układ Opolski, ja to nazywam układem. Niektórzy mówią, że układ to źle brzmi, więc może by się nazywać familia opolska. Otóż sytuacja jest taka, że Opolem rządzi prezydent Wiśniewski, który był niegdyś członkiem Platformy Obywatelskiej. Później startował, nawet był przewodniczącym klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Później startował na prezydenta miasta z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście takim nieformalnym. W ostatnich wyborach samorządowych Prawa i Sprawiedliwość w Opolu nie wystawiało swojego kandydata, natomiast jest tajemnicą Poliszynela, że tylko i wyłącznie dzięki poparciu Prawa i Sprawiedliwości prezydent, właściwie Arkadiusz Wiśniewski, został prezydentem Opola. I dzisiaj mamy do czynienia w Opolu z taką ciekawą sytuacją, że tak naprawdę to jest jedna wielka familia, która od wielu, wielu lat gdzieś tam wokół tych, w tych kręgach władzy opolskich funkcjonuje. Ta familia w jakiś sposób oderwała się nieco od rzeczywistości takich zwykłych, normalnych ludzi. Kiedy się przejdzie ulicami, porozmawia z przypadkowymi faktycznie ludźmi, a nie klakierami nasłanymi po to, żeby akurat gdzieś przypadkowo jakiś youtuber przychodził i nagrał z prezydentem film, jak to pięknie jest w Opolu. Kiedy się porozmawia z Opolanami, to okazuje się, że na przykład Centrum Dialogu Obywatelskiego jest jedynie instytucją tego dialogu z nazwy, że często jest tak, że mieszkańcy odbijają się od drzwi albo od ściany w urzędzie miejskim. Nie jest wcale ani tak różowo, ani kolorowo. I to jest o tyle ciekawe, mówię to w tym kontekście, bo ja nie urodziłem się w Opolu i pierwsze, co od razu mi zarzucono, że jak to? Człowiek nieurodzony w Opolu będzie kandydował na prezydenta miasta? Tak, drodzy państwo, i ja, żeby powiedziałem, sprawdzam w takim razie. Dałem propozycję likwidacji wszystkich spółek miejskich, zastąpienia ich jedną spółką miejską, czyli że wszyscy, przede wszystkim wszyscy pracownicy tych spółek mieliby dalej, utrzymaliby swoją pracę, czyli kierowcy
autobusów. Ale prezes był jeden.
Ale byłby jeden prezes, a nie kilku, nie kilka rad nadzorczych i tak dalej, bo to jest przechowalnia kadr. No i co? I wszyscy kandydaci nabrali wody w usta, zarówno pan prezydent, jak i pani moja szanowna kontrkandydatka. Akurat mam też to szczęście, że mam trzy szanowne kontrkandydatki, i Platforma, i PiS, i Lewica wystawiły panie jako...
A pan Wiśniewski, prezydent, nie startuje?
Nie, Nie, no startuje też oczywiście. Jeszcze jest pan Marcin Gambiec z mniejszości niemieckiej. Także wszyscy ci członkowie familii opolskiej nabrali wody w usta i nikt nie chce się wypowiedzieć, czy Opolanie powinni mniej płacić za usługi miejskie, ponieważ, panie redaktorze, to jest ważne. Spółki miejskie zarabiają na Opolanach 40 baniek rocznie. 40 baniek. Tylko na tych, którzy korzystają z miejskiego ciepła. Więc ja się zadaję pytanie, czy spółki miejskie, czy miasto jest od tego, żeby sobie zarabiać na mieszkańcach, czy miasto jest od tego, żeby służyć mieszkańcom? No wystarczy, że mieszkańcy już płacą podatki miastu, w sensie władzom miasta, więc po co mają jeszcze dopłacać i miasto ma się na nich bogacić?
Powiedział pan 40 baniek plus, tak? Nie, że...
Zysku.
Zysku.
Netto.
Bo tak, że każdej władzy towarzyszy układ, to wiemy. I każdej władzy towarzyszy familia.
Znaczy, to jest taka układanka. To wiemy,
to układanka, ale tak jest, z władzą. Jak zostanie pan prezydentem Opola, też pan stworzy, będzie pan miał osoby, którym pan ufa, stworzy pan układ. I nie jest pytanie, że nazwa, familia, układ, tylko jak rządzi. Czy dobrze rządzi, czy źle rządzi?
To już wyjaśniam. Panie redaktorze, co do tego układu, to dobrze zadane pytanie z tego względu, że nie miałbym co do tego żadnych tutaj zastrzeżeń, gdyby nie to, w jaki sposób ta kampania brutalna, brudna, nawet Mike Tyson już ostatnio został do tej kampanii opolskiej wciągnięty. Jakieś boksowanie się, baletnice, przerzucanie się inwektywami przez kandydatów. I mnie z jednej strony to dziwi, śmieszy, że osoby, które są tak naprawdę członkami jednej rodziny, a która to rodzina oderwała się od rzeczywistości zwykłych Opolanek i Opolan, teraz oni udają, że wielcy ze sobą konkurują, kopią się po kostkach, faulują się. Nie podoba mi się taka kampania negatywna. Natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki sposób rządzą, jakie są efekty. Panie redaktorze, ja ostatnio powiedziałem, że prezydent Wiśniewski, mając poparcie Prawa i Sprawiedliwości, udało się tam im przeforsować projekt Dużego Opola, czyli włączenia części sołectw sąsiadujących z Opolem. To skutkowało radykalnym zwiększeniem budżetu miasta. Budżet Opola przekroczył 1 mld zł. No i tak, Opole według różnych statystyk staje się coraz bogatszym miastem i to powinno cieszyć. Natomiast, proszę zauważyć, Opole padło, moim zdaniem, ofiarą niezrównoważonego rozwoju. I co jest tego symptomem? Otóż ceny mieszkań. Opole, miasto, w którym mieszka ponad 100 tysięcy mieszkańców, ceny mieszkań w Opolu są wręcz astronomiczne. W jaki sposób, bo teraz tak, położono nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy. Inna sprawa, ile ci ludzie zarabiają w tych nowych miejscach pracy. Często to są stawki bliskie minimalnym. Ale dobrze, statystycznie, znaczy dobrze, to nie jest dobrze, ale tak powiedziało mi się. I teraz tak, statystycznie niskie bezrobocie w Opolu, poniżej 4%. To powinno cieszyć. To jest zachęta dla wszystkich tych, którzy chcą przyjechać do Opola, skoro jest niskie bezrobocie w Opolu, to jest dobre miejsce do życia. I co? I ściana, drodzy państwo, bo ceny mieszkań są na poziomie Wrocławia albo czasem nawet i wyższym. Dlatego ja znów dałem tak kolejną...
Ale to kto kupuje mieszkania w takim razie, jeżeli to nie jest na
no ktoś kupuje. Poza...
Ale kto?
Na przykład mój znajomy ostatnio kupił.
A.
No ale ludzie kupują mieszkania, natomiast ja bym bardzo chciał, jeżeli Opole ma się rozwijać, ponieważ ja wyodrębniłem takie 3 poziomy prezydentury. Pierwsza to jest zarządzanie, czyli łatanie chodników, naprawa dróg, malowanie kamienic. To są oczywiste oczywistości, które każdy wójt, burmistrz czy prezydent miasta powinien realizować. Żadnej łaski nie robi. Ma na to pieniądze, które płacą mieszkańcy miasta w formie podatków. Drugi poziom, nieco wyższy, to jest rozwijanie miasta, czyli po pierwsze tworzenie nowych właśnie miejsc pracy, ale również tworzenie miejsc do mieszkania, czyli sprzyjanie temu dobrym warunkom czy dobrym cenom mieszkań, żeby ci, którzy chcą przyjechać do Opola, żeby mieli gdzie mieszkać, żeby mogli kupić mieszkanie i nie wpaść po prostu
po uszy. To jest taki program rządowy Mieszkanie Plus.
No tak, no ale wie pan, no, jeżeli prezydent pokłócił się z Prawem i Sprawiedliwością, to pewnie ten program za karę nie będzie aż tak realizowany w Opolu, chociaż z kolei pani, moja kandydatka, szanowna kontrkandydatka z PiS-u mówi, że jak Opolanie wybiorą dobrze, dla mnie to jest też nieelegancki szantaż, że aż stosowany w wielu miastach w Polsce, że jeżeli mieszkańcy wybiorą PiS, to wówczas będzie dobra współpraca z rządem. A co, jak nie wybiorą PiS-u, to nie będzie tej współpracy z rządem? Nieeleganckie zachowanie.
Ale niekoniecznie, bo czasami jak wybiorą kogoś, kto nie lubi PiS-u, może nie chcieć współpracować z rządem. To są takie, bym powiedział, każdy używa tych argumentów, których może używać.
Jasne, ale to wówczas ocenią mieszkańcy, bo gdyby na przykład mieszkańcy wybrali takiego prezydenta, burmistrza czy wójta, który nie będzie chciał współpracować z rządem, jakikolwiek by rząd nie był, to efekty tego bardzo szybko będą zauważalne. Natomiast wróćmy do tematu tematu mieszkań. Otóż ja dam taką propozycję znów. Niech ta jedna spółka miejska wejdzie w rolę dewelopera, który będzie budował mieszkania po to, żeby je sprzedać. Nie żadne komunalne, żeby to wynajmować i tym zarządzać, tylko po prostu wybudować i sprzedać, niekoniecznie dla zysku. To by w jakiś sposób znormalizowało ceny mieszkań w Opolu. To byłoby również zachętą dla osób, które dzisiaj przyjeżdżają do pracy do Opola, a o godzinie 15 lub 16 wyjeżdżają z Opola, z tej pracy i co ważne, wyjeżdżają razem z podatkami, które płacą do sąsiadujących gmin z Opolem. No i cóż, znów wodę w usta kandydaci, moi szanowni kontrkandydaci nabrali, ponieważ to jest taka propozycja, która realnie ma szansę zwiększyć budżet Opola, jeżeli się zwiększy liczba mieszkańców. Czyli znów stworzenie dobrych warunków do tego, żeby zamieszkać w Opolu, stać się Opolanką czy Opolaninem. I trzeci poziom prezydentury, bo tutaj mówiłem o tych dwóch, czyli zarządzanie, rozwijanie, trzeci poziom kreowanie. Ja mam takie hasło Opole ambitnie, czyli żeby dawać ambitne propozycje dla miasta, ambitne w tym sensie, żeby one były nieco ponadczasowe, wyodrębniające się z takiego kręgu zamkniętego myślenia. Panie redaktorze i szanowni państwo, ludzkość, gdyby nie wyszła poza pewien utarty schemat myślenia, to prawdopodobnie byśmy nie siedzieli dzisiaj tutaj w studiu, bo nie byłoby studia, nie byłoby radia, nie mielibyśmy koła. I ja na przykład proponuję tego typu rozwiązania, jak chociażby w przypadku walki ze smogiem. Dużo się mówi o tym, że proszę bardzo, PiS chce dawać 100 miliardów złotych, pytanie skąd to wezmą?
Ale przez 10 lat.
No tak, no to właśnie, 100 miliardów złotych na termomodernizację. W porządku, warto termomodernizować, ale ja proponuję, że można to zrobić taniej. Przede wszystkim wykorzystać naszego naturalnego sprzymierzeńca, jakim jest zieleń, czyli na przykład tworzenie ogrodów wertykalnych, czyli takich ogrodów, które porastają budynki użyteczności publicznej, albo stworzenie warunków dla mieszkańców miasta, którzy posiadają swoje nieruchomości, aby takimi ogrodami mogli zabudować swoje nieruchomości, ponieważ rośliny w naturalny sposób, po pierwsze, eliminują CO2, dają nam tlen, zwiększają poziom nawilżenia powietrza, ale też są takie rośliny, które mają zdolność do tego, aby te wszystkie te pyły, które stanowią smog, żeby po prostu je pochłaniać. Nie trzeba zatem wydawać 100 miliardów złotych, wystarczy zakończyć siekierę zadę. A to nie jest tylko przykład i problem Opola, gdzie rewitalizacja, proszę zauważyć, to jest niesamowite. Rewitalizacja, czyli odnowienie, na nowo stworzenie życia. Ja tak przynajmniej rozumiem to słowo. Ta rewitalizacja, która się odbywa w Opolu, na przykład na ulicy Krakowskiej, ale w innych miastach również, polega na tym, że wycina się drzewa i wstawia się beton. No to gdzie ten pył ma się, gdzie on ma się w jakiś sposób zutylizować, jeżeli nie ma roślin, jeżeli się wycina rośliny. I tego typu podejście niekonwencjonalne, ono jest jak najbardziej na wskroś konwencjonalne, ale ono jest, to jest odejście od tego schematu, który mamy dzisiaj w Polsce. I właśnie ja tego typu propozycjami zaproponowałem na przykład rozwiązanie już ta spółka miejska, żeby była jedna, żeby było taniej, żeby spółka nie zarabiała. Z drugiej strony propozycja, żeby była ultratania komunikacja miejska, czyli... Bo dzisiaj to nie jest, oczywiście dla dzieci, dla młodzieży komunikacja powinna być darmowa, bo to z konstytucji wynika, tak? Skoro mamy prawo do darmowej nauki, to z jakiej racji młodzież ma płacić za bilety? Ale kwestia, czy bilet kosztuje złoty 60, złoty 70 czy złoty 80, ja też się zastanawiam, ile czasu zostało zmarnowane, jakie środki zostały pochłonięte przez władze Opola, żeby stworzyć tak bardzo skomplikowaną siatkę cennika biletów miejskich. Tam jest wyjątków, cała masa niesamowitych. I to nie jest, panie redaktorze, szanowni państwo, problemem dla tych, którzy pracują, czy zapłacą złoty 70, czy 3,40, czy 4, czy 5 zł, ponieważ ich będzie stać na to, żeby dojechać. Natomiast chodzi o to, żeby stworzyć warunki opłacalności korzystania z komunikacji miejskiej. I teraz na czym to polega? Ano na przykład, jeżeli stworzymy, ja też moja propozycja, stworzenie specjalnej aplikacji miejskiej, takiej, w której każdy mieszkaniec będzie miał swoje konto. I wówczas jest taki system RFID się nazywa, czyli system identyfikacji na przykład radiowej. Jeżeli mieszkaniec będzie miał swoją kartę miejską, będzie wsiadał do autobusu, automatycznie zalicza mu się, odciąga się z jego konta opłata za przejazd autobusem, nie musi nic kasować, żadnych biletów, po prostu to się dzieje z automatu, ale co jest ważne, na przykład wówczas zyskuje punkt albo jakieś punkty w tak zwanym programie lojalnościowym. Te programy przecież z pełnym sukcesem funkcjonują na stacjach benzynowych i innych. Po co ten program lojalnościowy? Ano po to, żeby również pobudzać lokalną przedsiębiorczość. Dzisiaj na przykład funkcjonuje w Opolu karta dużej rodziny, czy też karta seniora. W porządku, bardzo dobrze. I w ramach tego programu, w ramach tego projektu dziesiątki, a nawet tam ponad 200 jest podmiotów z Opola, które dają zniżki na korzystanie ze swoich usług. Super pomysł. Rozszerzmy to nie tylko na osoby starsze czy duże rodziny, ale na wszystkich. Niech wszyscy mają szansę korzystać z tańszych usług opolskich przedsiębiorców. I w ten sposób pobudza się rynek lokalny, zwiększa się popyt na lokalne usługi, jest tańsza komunikacja, rozwiązanie kompleksowe. No ale cóż, moi kandydaci szanowni wolą albo pokazywać jakieś piękne obrazki, wizualizacje. Co ciekawe, też wizualizacje stworzone za pieniądze miejskie, do których ja na przykład nie mam dostępu, bo gdybym ja miał dostęp do tak pięknych wizualizacji, jak będzie hala Cieplak zmodernizowana czy inne miejsca, to w takiej sytuacji też bym to zaproponował, prawda?
I tak, proszę Państwa, takie argumenty są w Opolu, ale bilety też zostaną, prawda, dla tych, którzy chcieli wykasować bilety, bo na przykład to lubią.
Panie redaktorze, to jest kwestia przyjęcia pewnego systemu. Dzisiaj to wygląda tak, że w Opolu...
Ale będą skanować te autobusy? Będzie pan wchodził z komórką do autobusu i będzie pan skanowany automatycznie przez, znaczy, no to są, przez coś?
Tak jak są przedczytniki w sklepach, prawda?
Jeżeli ale się wychodzi... trzeba przyłożyć.
Nie, wystarczy przejść obok tego. No przecież drzwi do autobusu nie są aż takie szerokie. Tu wchodzimy w technikalia, ale panie redaktorze, dzisiaj sytuacja w Opolu wygląda tak, jak wyglądała w latach 70., że wchodzi się do autobusu, tam kierowca ma sprzedaż biletów i się blokuje się czas przejazdu.
To nie tylko będą urzędnicy wiedzieć, z jakich telefonów dzwonimy, do kogo dzwonimy, gdzie jesteśmy, ale też do jakiego autobusu wsiadamy. To jest też metoda kontroli społecznej. Mam nadzieję, że pan poseł zdaje sobie z tego sprawę.
Pytanie jest takie, czy to będzie wygodne, bo na przykład, jeżeli w Warszawie funkcjonuje też karta miejska, ona się też między innymi opiera na podobnym systemie i też możemy sprawdzić, identyfikować, jeżeli ktoś w Warszawie na przykład przytyka do czytnika bilet, chociażby żeby sprawdzić, czy jedzie, to też można sprawdzić, że taka osoba jechała tym autobusem. I teraz ja widzę tu jednak więcej korzyści niż zagrożeń, chociażby z tego względu, że jeżeli mieszkańcy będą w taki sposób informować miasto o swoich potrzebach komunikacyjnych, to wówczas będzie można dopasować siatkę połączeń, siatkę też natężenia tej komunikacji miejskiej, czyli w miejscach, gdzie jest większe natężenie, będzie można dopasować liczbę autobusów i przejazdów. Tam, gdzie jest ich mniej, będzie można to ograniczyć do pewnego minimum.
Jak zostanie pan prezydentem Opola, nie żal mu panu będzie ulicy Wiejskiej i mandatu poselskiego?
Nie, z całą pewnością nie, ponieważ nic nie jest dane raz na zawsze. Posłem się bywa, a nie jest. I tutaj tą pracę, którą miałem szansę i mam możliwość wykonywać, staram się robić jak najlepiej. Natomiast w tym momencie ja przede wszystkim chcę się skupiać na tym, żeby dawać dobre propozycje, ambitne, ciekawe propozycje na rozwój Opola. Tak naprawdę tych propozycji jeszcze jest cała masa. Dopiero będziemy też organizować poszczególne konferencje prasowe, żeby to krok
wszystko,
po kroku przedstawiać.
A pan jest tym, czym jest, a nie czym się bywa. Jest pan przedsiębiorcą, czy
na dzień
prawnikiem?
Jestem z zawodu, jestem radcą prawnym. Również kończyłem politologię. Obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej, ponieważ jestem tak zwanym posłem zawodowym.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję, dobrego dnia.
Kandydat na prezydenta Opola, poseł Paweł Grabowski, Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:46. Jest godzina 9:46. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest poniedziałek, 24 września. Patrzę kątem oka na Antoniego Opalińskiego, który wchodzi do studia. Napisał mi karteczkę. Brak europosła profesora Karola Karskiego. Tak, nie ma, ale do studia wchodzi Roman Zawadzki, którego z wielką przyjemnością przywitam w studiu. Czy pan doktor mógłby usiąść przy tym żółtym mikrofonie na chwilę i podzielić się ze mną szklanką a to ani herbata, ani kawa, tylko jakieś ziółko wzmacniające.
Nie, to woda, zwykła ciepła woda. Witam pana, panie redaktorze. Kłaniam się również panu Karolowi za konsoletą. mojemu ulubionemu realizatorowi, z którym współpracujemy już tyle czasu i muszę powiedzieć, jest tak niezawodny, że po prostu aż przyjemnie się z nim pracuje.
To prawda, patrzę na rozmaite, jest godzina 9:47, będzie za 15 minut, rozpocznie się audycja doktora Romana Zawadzkiego, konfrontacje muzyczne, ale najpierw skonfrontujemy się z muzyką bardziej popularną. Jeżeli to jest, nie zaszkodzi panu doktorowi wsłuchanie się w takt popularnych melodii, no to będzie dobrze. Słuchamy, jest taki Jimi Hendrix, pewno.
To nie jest bohater mojej bajki, no ale niech będzie.
Nie jest bohater bajki, bo to był człowiek po prostu, a nie każdy człowiek jest bohaterem bajki.